Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie ministrze, jakie znaczenie dla architektury bezpieczeństwa światowego, bezpieczeństwa w Europie ma zwycięstwo w Turcji urzędującego prezydenta? Turcji, która z jednej strony utrzymuje poprawne stosunki z Rosją, z drugiej strony sprzedaje broń Ukrainie i utrzymuje weto wobec Szwecji, która chciałaby przystąpić do Paktu Północnoatlantyckiego.
No ale pamiętajmy też, że jeśli chodzi o Turcję, to jest druga armia, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki. Pamiętajmy, że Turcja to również jest swego rodzaju zamkiem w rozumieniu takiego rygla, jeśli chodzi o ten styk Europy i Azji, ale w rozumieniu tej przestrzeni, która jest wysoce niestabilna. Mam na myśli tutaj te tereny chociażby związane z Azją Mniejszą, ale również i dalej. Pamiętajmy, że problem Afganistanu nie został do końca rozwiązany, a więc Turcja w tej przestrzeni odgrywa również swego rodzaju rolę, swego rodzaju zapory. Jeśli spojrzymy również i na Irak, jeśli spojrzymy również i na sprawę ruchów takich autonomicznych, dezintegracyjnych, jeśli chodzi o Irak, to również tutaj Turcja odgrywa istotną i ważną rolę, więc zawsze wtedy, kiedy mówimy o wyborach w tak istotnym i ważnym państwie z punktu widzenia nie tylko geopolityki, ale i pokoju w tej właśnie przestrzeni euroazjatyckiej, to rzeczywiście no, ten wynik no, z jednej strony owszem pokazuje, że obecny prezydent Erdogan ma bardzo silną opozycję i ta jego wygrana na poziomie 52-48% no nie jest już tak spektakularną jak te wcześniejsze zwycięstwa. To po pierwsze. Po drugie, no wydaje się, przynajmniej na podstawie tych informacji, które do nas docierały po pierwszej turze, ale i również po drugiej, że te wybory odbyły się wedle takich procedur i takich zasad, które są akceptowalne. Zatem tym samym ta sytuacja no może napawać umiarkowanym optymizmem.
No jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie te nastroje antyuchodźcze, jakie to może mieć konsekwencje, to rozbudzenie tych nastrojów w czasie kampanii wyborczej?
To znaczy z jednej strony miejmy na uwadze rzeczywiście te obawy, które w Turcji są bardzo, bardzo silne, ale z drugiej strony pamiętajmy również o tym, że tu wsparcie ze strony Unii Europejskiej dla Turcji, jeśli chodzi o to wsparcie finansowe, które miało gwarantować to, że duża część migrantów, czy w części zapewne również i uchodźców z Azji, ale również i z Afryki, no nie będzie bezpośrednio wkraczała do tę przestrzeń Unii Europejskiej, a więc no tutaj paradoksalnie to Grecja była bardzo mocno zainteresowana tym, aby Turcja otrzymała to wsparcie finansowe, bo dzięki temu ten problem z Grecji był częściowo zdejmowany. Też trzeba pamiętać, że ostatnie działania również władz Unii Europejskiej, chodzi tutaj o Komisję Europejską, te sugestie zmierzające do otwarcia dyskusji na temat przymusowej relokacji migrantów, no też pokazują, że to ani wybory w Turcji, ani tym bardziej kwestie związane z polityką globalną nie są rozstrzygające, że tak naprawdę tutaj w tej przestrzeni europejskiej no czeka nas bardzo, bardzo poważna debata.
Czyli umiarkowany optymizm, tak pan ocenia to, co stało się w Turcji. To przejdźmy do spraw lokalnych. Jak pan, panie ministrze, ocenia sprawę dyrektora trzeciego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie, który powiadomił sąd rodzinny w sprawie uczennicy, na którą znęcała się matka. Po tym wszystkim wobec dyrektora wszczęto postępowanie dyscyplinarne, no, którego konsekwencją powinno być zawieszenie dyrektora.
No, ja może uzupełnię tę informację o to, że istotnie w kwietniu rok temu, czyli w 2022 roku, doszło do sytuacji takiej trudnej, jednej z uczennic trzeciego liceum. W czerwcu dyrektor, dopiero w czerwcu pan dyrektor zwrócił się do sądu rodzinnego o przedstawienie sytuacji prawnej dotyczącej tej właśnie rodziny. W czerwcu również miała miejsce wizytacja ze strony wizytatorów kuratorium. Po tej wizytacji zasugerowano panu dyrektorowi podjęcie działań chroniących dziecko, uczennicę, i kiedy we wrześniu najpierw, a później w grudniu przeprowadzono ponowną wizytację, okazało się, że żaden z punktów, które zostały zasugerowane jako niezbędne, konieczne działania gwarantujące bezpieczeństwo tej uczennicy, jak i innych uczniów, żaden z tych punktów nie został zrealizowany. W związku z tymi ustaleniami w grudniu ubiegłego roku podjęto decyzję o tym, aby tę kwestię tego, powiedziałbym, tych obowiązków, które są obowiązkami dyrektora, zostały ocenione przez komisję przy Urzędzie Wojewody Małopolskiego. I wtedy komisja ustaliła, że w związku z tym, w następstwie tego postępowania wyjaśniającego, że niezbędnym jest podjęcie działań zmierzających do dalszej procedury, która jest już procedurą, tak jak pan powiedział, dyscyplinarną, postępowania dyscyplinarnego, a więc tym samym z mocy ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący powinien zawiesić osobę pełniącą taki urząd i taką funkcję. Bardzo źle się stało, że po pierwsze dyrektor czy też dyrekcja nie wykonała tych zaleceń z czerwca ubiegłego roku. Bardzo źle się stało, że organ prowadzący nie podjął działań, które wypływają wprost z ustawy, jak powiedziałem, bo to powinno działać na zasadzie automatu, jeśli wobec osoby pełniącej tak ważną funkcję, tak ważny urząd podejmowane jest działanie. I jeszcze raz powtarzam, od czerwca, czerwiec, wrzesień, grudzień to są te działania i żadne z tych działań, które były zalecane przez kuratorium, a więc ten organ, który jest odpowiedzialny też za wypełnianie pewnych powinności, no też jest bardzo ważny. I też bardzo ważna kwestia, chciałbym tutaj bardzo mocno to podkreślić. Źle się stało, że tak jednoznacznie została tutaj opisana ta sytuacja panująca w tej rodzinie, o której pan redaktor wspominał. Ja tak szczegółowo w tę materię nie będę wchodził. Zawsze stałem i będę stał na stanowisku, że tam, gdzie jest dobro dziecka, tam tego rodzaju szczegóły nie powinny być ujawniane w mediom. A teraz w sytuacji, kiedy organ prowadzący nie wykonał tego, co do niego należy, a więc działań wynikających z ustawy, jestem zadziwiony, że angażuje się w społeczność szkolną do takiej czy innej akcji protestacyjnej.
Organ prowadzący zwrócił się do wojewody o ponowne przebadanie tej sprawy, żeby, rozumiem, rozwiać ewentualne wszelkie wątpliwości.
Panie redaktorze, na jakiej zasadzie? To jeśli mamy pewne określone procedury, to te procedury są w tym wypadku bardzo jasne i klarowne. Jeśli organ prowadzący miałby na względzie dobro uczniów, to podjąłby działania natychmiastowe wynikające z ustawy. To jest tylko zawieszenie w pełnieniu funkcji. To jest też określenie przez Komisję Dyscyplinarną pewnej ścieżki procedowania, na której właśnie dyrektor czy osoba pełniąca tę funkcję, bo nie chcę tutaj personalizować, mówię tutaj o przepisach, każdy, kto staje przed komisją, ma możliwość wyjaśnienia i złożenia stosownych wyjaśnień. I po drugie, to o czym pan mówi, czyli odwoływanie się, jest możliwe i pan prezydent czy też osoba, która staje przed komisją dyscyplinarną, zawsze, gdyby to orzeczenie komisji było takie, które nie jest po myśli czy organu prowadzącego, czy osoby będącej dyrektorem, może odwołać się do komisji przy ministrze edukacji i nauki. I można dać bardzo wiele przykładów, no takich, których no tutaj mieliśmy do czynienia ze skutecznym odwołaniem, ale też i sytuacją, gdzie to odwołanie nie było uwzględniane. Mamy procedury, mamy przepisy prawa i nie rozumiem w tym względzie tej aktywności.
Panie profesorze, jeszcze dwie sprawy, więc bardzo krótko proszę, a czasu mamy rzeczywiście mało. Czy jest zielone światło dla Uniwersytetu Pedagogicznego, który chce zmienić nazwę na Uniwersytet Krakowski? Tutaj władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, że to jest, protestują, że to jest jakby próba zawłaszczenia części tradycji. No, bo skoro mówimy Uniwersytet Krakowski, no to myślimy Uniwersytet Jagielloński. Pan jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
No właśnie, i chociażby z tego powodu pan redaktor nie powinien zadawać takiego pytania, natomiast gdyby to pytanie było prywatnie do mnie jako też i po części człowieka zajmującego się historią, to bym odpowiedział w ten oto sposób, że skoro mamy dokumenty z końca XIX wieku i pieczęcie, gdzie ta pieczęć to jest Uniwersytet Krakowski i jest to pieczęć znajdująca się w dyspozycji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to tym samym właściwszym byłoby pozostanie przy nazwie Uniwersytet Krakowski czy Jagielloński wobec uczelni założonej przez Kazimierza Wielkiego. Natomiast w mojej opinii najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie przez, jeśli są takie wnioski, przyjęcie przez Uniwersytet Pedagogiczny nazwy Uniwersytet imieniem Komisji Edukacji Narodowej, czy bez imieniem, a po prostu Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, i to byłoby bardzo mocne zaakcentowanie zarówno charakteru czy tej rangi ustawowej uniwersytetu, a z drugiej strony tej funkcji i tej sfery do realizacji, w której uniwersytet został powołany.
I na koniec, o 10:30 prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie. Prawdopodobnie dotyczyć będzie komisji, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce. Czego pan oczekuje po tym wystąpieniu? Od głowy państwa, panie profesorze, tak na koniec już. Bardzo krótko, proszę.
Oczekiwałbym bardzo jednoznacznego stanowiska, ale to jest, jeszcze raz powtarzam, moje oczekiwanie. Pan prezydent ma tutaj wiele możliwości działania w tym względzie. Takie zasadnicze to podpisanie tej ustawy, ale może być to trybunał, ale może być to również i weto. Tych rozwiązań jest co najmniej kilka. Ja uważam, że jesteśmy w takim momencie historycznym, który można zestawiać czy to z okresem XVIII wieku, czy międzywojnia, gdzie te oddziaływania zewnętrzne na politykę wewnętrzną były bardzo silne. I w związku z tym uważam, że pan prezydent powinien zdecydować się i podpisać, a w swoim wystąpieniu dzisiejszym bardzo mocno uargumentować to, że ta ustawa jest konieczna, a więc tym samym również niezbędnym jest funkcjonowanie i pracę tej właśnie komisji.
Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.